Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Oczywiście, proszę Państwa, w temacie kolejnej odsłony konfliktu w Syrii pozostajemy, będziemy ten temat komentowali w następującym składzie. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Witam. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Andrzej Rafał Potocki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy. Witam serdecznie. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja uderzyły w bazy z bronią chemiczną w Syrii. Pierwsza faza nalotów została zakończona. Mamy, proszę Państwa, oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostatnie wydarzenia widzimy w kontekście, stwierdza oświadczenie, powtarzających się ataków z użyciem broni chemicznej przeciw cywilnej ludności Syrii i jako konsekwencje dotychczasowej bezkarności ich sprawców. Brak właściwej reakcji na tego typu działania stanowi zachętę do kolejnych ataków przy użyciu zabronionej prawem międzynarodowym wyjątkowo niehumanitarnej broni. W tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może pozostawać bezkarna i bezczynna i powinna podjąć wszystkie niezbędne działania, żeby zapobiec możliwości powtórzenia takich ataków w przyszłości. Czy to przekonuje panów, czy ten atak jest rzeczywiście nieunikniony, był nieunikniony, jest w tym sensie taką reakcją, która powstrzyma Asada przed kolejnym użyciem broni chemicznej, no ale też patrząc szerzej, to musimy przyznać, że to nie oznacza żadnej deeskalacji, tylko to oznacza dla ludności tam cierpiącej no, kolejną perspektywę kolejnych starć. W tle jest oczywiście pytanie o wojnę peryferyjną między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, tak jak w czasach zimnej wojny, wielkie państwa gdzieś stykały się na obrzeżach. Jak to widzicie? Może Piotr Semka, proszę.
Amerykanie mu Trump od dawna szukał jakiejś demonstracji stanowczości. Amerykanie zostali wypchnięci z działań syryjskich. Była w kwietniu spotkanie na Kremlu prezydenta Turcji, prezydenta Iranu i przywódcy rosyjskiego i to wyglądało jak demonstracyjne pokazanie, że to my w trójkę ustalamy, co będzie się działo z Syrią. W tej sytuacji Trump szukał jakiegoś rozwiązania, wybrał rozwiązanie stosunkowo mało eskalujące. Dzisiaj Wojciech Szewko zażartował, że wszyscy udają troszeczkę, że wyszli z tego obronną ręką. No bo tak, opozycja cieszy się, że ugodzono Asada. Rzecznik Asada powiedział, że uderzono w trzy bazy, które już dawno były opuszczone, a Rosjanie są zadowoleni, że to nie w ich wojska rąbnęło. Pytanie, jaka będzie konsekwencja, jak daleko Rosjanie będą występowali przeciwko dalszym atakom amerykańsko-francusko-brytyjskim, jeżeli one nastąpią. Ale zawsze w takich sytuacjach jest margines niepewności. To znaczy bardzo często jeden atak może wywołać konsekwencje wydarzeń, które szybko mogą podnieść napięcie światowe na bardzo wysoki poziom. Zobaczymy, czy będą kolejne ataki amerykańskie.
Napięcie przed tym spodziewanym, zapowiedzianym przez Donalda Trumpa i to w internecie
no, było, atakiem. Wiadomo, że coś się
no, ale
zdarzy.
Było duże napięcie. Teraz widać, że jednak jest to ograniczone
jeszcze,
na szczęście
duże
uderzenie.
Napięcie pomiędzy Izraelem a Hezbollahem,
Iranem,
na którym widzi się ich jako ramię zbrojne Iranu.
Układanka jest niezwykle skomplikowana. Andrzej Rafał Potocki.
To napięcie było eskalowane przez Biały Dom, bowiem po ataku kolejnym, czyli drugim ataku gazowym Amerykanie musieli zareagować. Trump zobowiązał się do odpowiedzi. W związku z tym ten atak rakietowy był logiczną konsekwencją tego, co zapowiadał. Odwrotnie, tutaj jest punkt dla Trumpa, a minus dla Władimirowicza Putina, który zapowiadał, że strąci każdą amerykańską rakietę. A jak widzimy na załączonych obrazkach, większość tych rakiet trafiła w cel i pogróżki Putina okazały się gołosłowne. W związku z tym tą propagandową przepychankę...
Który twierdził, że strąci każdą rakietę nadlatującą.
Mało tego, on jeszcze zapowiedział, co jest też taką ciekawostką, że strąci każdy sprzęt, z którego one znaczy rozbije każdy sprzęt, z którego one zostały wystrzelone. Czyli tutaj miał na myśli lotniskowce pewno, albo też te fregaty. To jest jeden aspekt całej sprawy. No do końca nie wiadomo, dlaczego Sadat używa tej broni chemicznej. Po raz drugi użył, to jest trochę zagadka.
Assad, pan mecenas prawniczo zwraca uwagę, bądźmy precyzyjni.
Gra słów, pomyłka. Dlaczego on tego używa? No odpowiedź może być tylko jedna. Nie zależy mu na deeskalacji konfliktu, a na eskalacji tego konfliktu. Widocznie w interesie przywódcy Syrii leży dalsze prowadzenie tej wojny, albowiem przed użyciem tej broni chemicznej mówiło się o tym, że proces pokojowy w Syrii zmierza w dobrym kierunku. W tej chwili nastąpiła sytuacja kompletnie inna. I na koniec może jeszcze taka nas dotycząca trochę bezpośrednio historia, albowiem jak wiadomo w tym ataku wzięli udział również Francuzi i Wielka Brytania, co też, jak tutaj chwalą się przedstawiciele NATO, była bardzo dobra koordynacja tych działań tych trzech państw. No i fregaty francuskie zostały wypuszczone, pociski MBDA, to są te francuskie tomahawki, i one były użyte po raz pierwszy. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ te pociski MBDA mają być zainstalowane na łodziach podwodnych Skorpen, a już jak wiadomo, nasze rozmowy Ministerstwa Obrony Narodowej z Francuzami są dość zaawansowane w sprawie zakupu tychże łodzi podwodnych. W związku z tym polscy wojskowi mogą fachowym okiem spojrzeć na działanie tej broni w praktyce.
Tak, w praktyce.
Dokładnie tak.
No, pamiętajmy, że w kogoś one uderzają. Ksiądz Henryk Zieliński, znawca, no można powiedzieć, że znawca Bliskiego Wschodu. Ksiądz się tym bardzo interesuje. Też w tygodniku Idziemy przez księdza redagowanym. Dzisiaj jest właśnie wywiad Dramat Bliskiego Wschodu z księdzem Zygmuntem Kwiatkowskim. Może fragmencik, jeśli ksiądz pozwoli i państwo pozwolą, zacytuję. Co właściwie legło u podłoża konfliktu, pada pytanie. Kiedy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, światowe media lansowały różne hasła, począwszy od misji wprowadzenia demokracji w tym regionie poprzez entuzjastyczne proklamowanie Wiosny Arabskiej, która miała stanowić cywilizacyjny przełom w życiu tamtejszych narodów, aż po wojnę religijną pomiędzy szyitami i sunnitami oraz jako wyraz fundamentalizmu islamskiego, wrogość przeciw chrześcijaństwu i innych mniejszości religijnych i etnicznych. Element religijny i etniczny został wykorzystany przez wielką politykę światową i politykę regionalną do realizacji własnych celów. Czyli tak naprawdę prawdziwe intencje, jak rozumiem tę wypowiedź, no, są inne niż nam się publicznie podaje. Tego, proszę co państwa, się dzieje na Bliskim Wschodzie.
Jeżeli chcielibyśmy wprowadzać demokrację w krajach, gdzie jest jej najmniej na Bliskim Wschodzie, to proszę bardzo, zacznijmy ją wprowadzać może w Arabii Saudyjskiej na przykład. I jeżeli chcemy także walczyć o prawa religijne chrześcijan czy niechrześcijan, to spróbujmy tam, gdzie one są najbardziej deptane. Syria, należy to podkreślić, była jednym z najbardziej tolerancyjnych i także jednym z najbardziej demokratycznych krajów Bliskiego Wschodu. Może nie aż tak jak Jordania na przykład, ale jednym z bardziej demokratycznych gdzie także chrześcijanie cieszyli się dużą tolerancją religijną. Natomiast w tej chwili mocarstwa zachodnie urządziły sobie właśnie zastępczy poligon w Syrii. Tam się ścierają
to
rzeczywiście...
To mocne słowa, zastępczy poligon.
Zastępczy poligon, tak, to jest zastępcza wojna. To, co powiedział Ojciec Święty Franciszek, że trzecią wojnę światową mamy w tej chwili w kawałkach. Dlatego, że lepiej pokazywać, demonstrować zdolności bojowe własnej armii i własną technologię na cudzym terenie, kiedy się nie ryzykuje, że w razie co to rakiety polecą na Waszyngton czy na Petersburg, tylko lecą na Damaszek w razie co. Ja nie wierzę w atak chemiczny w wykonaniu Baszara al-Assada. Ze względu na to, że proszę państwa, przecież nawet dzieci wiedzą w tej chwili, że ta wojna zmierzała ku końcowi. Że tak naprawdę w tej Dumie pozostał ostatni ośrodek oporu sił państwa islamskiego. I jeżeli ktoś jest bliski zwycięstwu i władza mu się nie wymyka z rąk, to jaki jest cel w tym, żeby używać broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, zresztą kiedy w większości ofiarami padają niewinni cywile.
To jakie, proszę księdza, są te ukryte cele? No, w tym wywiadzie z księdzem Zygmuntem Kwiatkowskim, to jest misjonarz przez 30 lat pracujący w Syrii, na pytanie o to, kiedy ta wojna się zakończy, kto ją może zakończyć, pada odpowiedź, że zakończy ją ten, kto ją prowadzi, I na ogół no, taki koniec następuje wtedy, gdy osiągnięte zostaną te cele.
Cele polityczne.
No, ale to jakie to są cele? To chodzi o to, żeby tam ropę zdobyć?
Nie, cele polityczne są w tym momencie już teraz poza Syrią. Zwracam na to, że zwróćmy także uwagę na to, iż Amerykanie, których wojska też są obecne w Syrii czy u wybrzeża Syrii, zapowiedzieli już w tym roku, że nawet jeżeli ta wojna by się zakończyła, to wojska amerykańskie wycofane z Syrii, z okolic Syrii nie zostaną. Podobnie instalują się tam na stałe, zainstalowali się, jeszcze wzmocnili swoją obecność Rosjanie. I my w tej chwili jesteśmy w bardzo krytycznym momencie historii ludzkości. Trzeba powiedzieć, że to jest krytyczny moment historii ludzkości. Ze względu na to, że główny konflikt, który grozi światu w tej chwili, to jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Natomiast przetarg, który w tej chwili trwa, sparingi, bardzo krwawe i nieludzkie sparingi, które w tej chwili trwają, to są sparingi o to, czy Rosja w konflikcie z Chinami stanie po stronie Stanów Zjednoczonych i za jaką cenę. Rosja w tej chwili decyduje cenę stanięcia u boku Stanów Zjednoczonych.
Panie mecenasie, rzeczywiście no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego tak też na to możemy spojrzeć. Ten atak został, to Rosja podkreśla, ale został podjęty na podstawie doniesień medialnych o tym ataku chemicznym w Damaszku. Z drugiej strony, no co jakiś czas mamy jednak sceny, obrazy, widzimy je, potężnych okrucieństw, których dopuszcza się reżim Asada.
Niech pan zobaczy, jakie ładne jest to oświadczenie. Tam się nie mówi, że sprawcą jest reżim Asada, tylko o sprawcach jest mowa. Bo w zasadzie z punktu widzenia nas tutaj jest dokładnie obojętne, czy zrobił to Asad, czy ktokolwiek inny, wszakże pod nosem Asada. Ważne jest to, co pan powiedział przed chwilą, w moim przekonaniu, że nie można pozwolić, i to jest taka oś naszego życia, które przebiega wśród okrucieństw ciągle, ciągle i ciągle, jak oglądaliśmy parę dni temu poparzone chlorem dzieci, jeszcze żywe i martwe. I na to nie może być zgody. I drugi element w tym oświadczeniu.
I ten atak jest elementem niezgody?
Niezgody, ale niech pan zwróci uwagę, tam jest apel do społeczności międzynarodowej polskiego ministerstwa. Ktoś bardzo przytomnie to napisał. To ja czekam teraz na to, jak ci, którzy planują rozwój całej Europy przez przyjmowanie uchodźców, powiedzą teraz o producentach uchodźców. Powiedzą o tym, co trzeba zrobić, żeby ktokolwiek by to nie był, nie używał broni przeciwko dzieciom, bo już mamy tego dokładnie dosyć. Ja też tak rozumiem po części słowa Ojca Świętego, który mówi, że ta wojna to będzie wojna ostatnia, która wyjdzie z okrucieństwa, które stało się naszym chlebem powszednim. Jeżeli my przeciwko temu nie wystąpimy, ja uważam, że ten atak zwraca przynajmniej uwagę. Także pana, jak on się Verheugen, taki, co groził polskiej premier, prawda? To ja bym chciał, żeby on pogroził komukolwiek, kto użył broni chemicznej w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a nie w imieniu Francji, której dziękuję, że się na to zwróciła uwagę.
Szanowni goście, szanowni państwo, widzowie, słuchacze, jakby dwie perspektywy. No w perspektywie krótkoterminowej to rzeczywiście atak chemiczny i odpowiedź, ale w perspektywie długoterminowej no to mamy bilans wręcz tragiczny. Nie ma więcej demokracji na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie są eksterminowani, tak to trzeba wprost powiedzieć. Wojna, no ten kocioł robi się podobny do bałkańskiego na początku, można powiedzieć, XX wieku. No i interwencje, kolejne interwencje państw zachodnich, kolejne kampanie, one kompletnie nic nie przynoszą, chyba że przynoszą jakieś ukryte korzyści, których my nie widzimy. Jak w ogóle z tego wyjść? Bo rzeczywiście to może być zapalnik jakiejś trzeciej wojny światowej.
Problem polega na tym,
Bałkany też się kotłowały bardzo długo.
Problem polega na tym, że Amerykanie nie są gotowi psychicznie wejść.
Tylko oni by mogli zakończyć
to? Tylko oni mają dostateczną siłę, natomiast spowodowałoby to ogromne straty. Także nieuniknione straty cywilne, do których państwa zachodnie nie są możliwe. O wiele lepiej radzą sobie Rosjanie, którzy nie stosują żadnych zasad. Którzy stosują oddziały najemników, słyszeliśmy o tak zwanych oddziałach Wagnera, którzy akceptują w pełni wszystkie okrucieństwa tamtejszych wataszków. I tak naprawdę Zachód jest trochę bezradny wobec tego. Znaczy Rosjanie ze swoją bezwzględnością bardziej pasują do tego świata, w którym liczy się tylko skuteczność, a Unia Europejska faktycznie, no to nie jest przypadek, że tylko Wielka Brytania i Francuzi wzięli udział w tym ataku. Większość państw europejskich. NATO nie jest gotowa do jakichkolwiek działań. A już w ogóle mszonką jest mówienie o europejskiej sile obronnej. To jest taki rytuał.
Nie dajmy się na to nabrać.
Mówimy, to i słów nie ma.
Nie, ale prawda? Bardzo prosto, chociażby te armie mają bardzo niekompatybilne od zbrojenia, no, brak logistyki. Jakiekolwiek w obronie sztabu wspólnego byłby to sejmik, a nie sprawnie działająca.
Powtarzam pytanie, czy jest możliwość wyjścia z tego dramatu?
Na krótką metę nie ma.
Dobrze, na długą?
Trudno jest przewidywać w takiej perspektywie, jak ksiądz przewidział, czy jak ksiądz przewiduje ten balans polityki międzynarodowej. Ja bym powiedział tak, grzechem pierworodnym, który spowodował ten problem, który mamy dzisiaj, to była postawa prezydenta Clintona. Jak dziś pamiętam, podczas wyborów jego starcie z kontrkandydatem McCainem na temat Syrii była rozmowa, gdzie McCain nawoływał do interwencji i do natychmiastowej reakcji i wejścia głębiej w problem syryjski, który dopiero wtedy nabrzmiewał, a Clinton w skrócie dużym umył od tego ręce i mówił, że my się w to nie wtrącamy, będziemy to obserwowali z daleka. I teraz mamy tego konsekwencje, bowiem odpuszczenie sobie przez administrację Clintona Syrii doprowadziło do tego, co mamy teraz. To znaczy w konsekwencji weszli tam Rosjanie i w tej chwili zrobił się tam galimatias, bo jeszcze w tym konflikcie jest Turcja, w tym konflikcie są Kurdowie, w tym konflikcie jest Iran. Ja po prostu nawet na krótką metę nie znajduję rozwiązania. Jedynym rozwiązaniem byłaby to interwencja amerykańska, która by zakończyła tę wojnę, ale ona by z kolei mogła doprowadzić do totalnej konfrontacji z Rosjanami.
Ty mówisz o Clintonie, ale niektórzy mówią jeszcze...
Przepraszam,
jeszcze...
o Baracku Obamie.
Obamie. Jeszcze, Obamie. Jeszcze inni szukają przyczyn tego w bezrefleksyjnym poparciu, a może i zainspirowaniu arabskiej wiosny.
No więc właśnie.
Która zaczęła to domino. No,
te hasła na Zachodzie, budowania demokracji, arabskiej wiosny, demokratyzacji krajów arabskich. Zobaczmy, jakie są efekty tego wszystkiego, właśnie choćby w przywołanej przez pana redaktora przed chwilą Libii, w Egipcie, w Iraku, w Afganistanie. Czy rzeczywiście interwencja amerykańska przynosi porządek, czy też należy uznać, że są państwa, ja tu nie mówię o akceptacji dla używania broni chemicznej, natomiast chodzi o to, że trzeba uznać, że są państwa, dla których system demokratyczny sprawdzający się w cywilizacji zachodniej jest czymś obcym, jest czymś egzotycznym. I może trzeba pozwolić tym państwom, żeby rządziły się swoimi prawami. Tu nie chodzi, mówię, o akceptację barbarzyństwa jakiegoś, tylko że naprawdę mówienie w tej chwili o tym, że my interweniujemy w obronie praw człowieka, jest co najmniej obłudne w obliczu tego, że interweniuje się w krajach, które są słabe, bądź też w krajach, gdzie nie mamy interesu ekonomicznego. Natomiast w krajach, które potrafią kupić myśliwce amerykańskie za 105 miliardów dolarów, to jest bardzo duża suma, żaden kraj europejski za tyle nie kupi, my też nie kupimy, cała Europa za tyle nie kupi, tam interwencji nie ma. To jest gra interesów, a nie gra, nie wiem, kierowanie się jakimkolwiek sumieniem. Dajmy sobie spokój. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest cyniczna gra interesów po jednej i po drugiej stronie. Natomiast bolesne jest to i o to musimy apelować. Jako musimy być swego rodzaju razem z papieżem Franciszkiem, sumieniem świata, żeby w tym wszystkim ofiarami są niewinni ludzie, naprawdę niewinni ludzie. Bądź to, którzy są ofiarami jakiegoś ataku chemicznego. Mniejsza o to, czy to atak chemiczny sprowokowany, czy wykonany przez siły rządowe, ale giną zwykli ludzie, czy też ofiarami będą ci ludzie, którzy potem będą podejmować desperacką próbę przeprawy przez Morze Śródziemne.
Gdy zaczynała się wojna w Iraku, Ojciec Święty Jan Paweł II ostrzegał i to trzeba przyznać, że wielu z nas wtedy nie rozumiało tej determinacji Ojca Świętego, żeby jednak... Znaczy tych przestróg, one się niestety potwierdziły.
Mecenas Markiewicz. Trochę słabo się pamięta, za co poszedł na linę Saddam Hussein, za użycie gazów bojowych przeciwko mieszkańcom niewielkiej wioski, mimo że był wielkim dyktatorem. Ksiądz łaskawie nie wspomniał o konflikcie z islamem po prostu. Ja tak niedawno miałem rozmowę z marokańskim muzułmaninem, który mówi tak, wy słowa nie dotrzymujecie, wy rodziny nie szanujecie, mówicie, w ogóle jesteście zepsuci i niemoralni. A ja mówię, a wy rzucacie bomby na ludzi na lotnisku, rzucacie, używacie gazu i jesteście okrutni tak, jak nikt tego by sobie nie wyobraził, z labilnym jednym mocarstwem, o którym pan redaktor Semka powiedział. I być może, ja jestem naiwny, ale wreszcie postawiony zostanie problem, że ktokolwiek używa w sposób bestialski broni przeciwko niewinnym ludziom, winien jest potępienie i kto przeciwko temu nie wystąpi, to to popiera. Być może to jest początek jakiegoś nowego myślenia o świecie. My tu mówimy o wielkiej wojnie z Chinami, Ameryki. To nas nie obchodzi, bo nas nie będzie natychmiast pierwszego czy drugiego dnia tej wojny. Ale mnie interesuje to, czy kultura, w której my żyjemy, dopuszcza czy nie dopuszcza używanie chloru przeciwko dzieciom. I ten dzień i to, co się dzisiaj nawet zdarzyło, dla mnie ma takie znaczenie.
Czyli jednak ma wymiar moralnie pozytywny.
Oczywiście, że tak, bo ja czekam tylko, aż właśnie wspomniany deputowany, czy nawet pan Timmermans, czy pani kanclerz powiedzą, że nie godzi się tego robić. I ktokolwiek to będzie robić, nie podadzą mu ręki, choćby od tego zacznie. A niech poniesie później, ale ręki mu nie trzeba podawać jako bandycie.
Tak, ale proszę panów, czy naprawdę nie byłoby skutecznym działaniem, gdyby z chwilą, wiemy, że Rosjanie są stronnikami Asada, czy nie byłoby bardziej rozsądne i humanitarne, gdyby na przykład tego samego dnia państwa zachodnie wstrzymały budowę Nord Stream 2?
Za wspieranie. To bardzo cenne.
Dużo to nie jest.
Proszę państwa, śledzimy cały czas wydarzenia w Syrii. Jeśli cokolwiek się nowego wydarzy, oczywiście natychmiast poinformujemy. Ale teraz proponuję, poświęćmy jeszcze chwilę polskiej polityce, bo tam się dość sporo dzieje. W sobotę szykuje się pierwsze duże starcie w tej kampanii. No właściwie to za kilka godzin, tak. Mamy konwencję Prawa i Sprawiedliwości, dużą z wystąpieniami liderów. W tym oczywiście najbardziej oczekiwane wystąpienie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Mamy też taką konwencję w Warszawie Platformy, więc też myślę, że tutaj będzie jakiś kontrapunkt do tego. Ale oczywiście wszyscy żyjemy pytaniem, czy jakiś trend w sondażach się pojawił, czy rzeczywiście Zjednoczona Prawica traci, tak jak to próbują niektóre media wmówić, wręcz pikuje w dół, czy też może jest tak jak w sondażu CBOS. Proponuję, żebyśmy ten sondaż teraz sobie przypomnieli.
Na pierwszym miejscu w sondażu Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 46% badanych. Na drugim miejscu Platforma Obywatelska z 16% poparciem. Dalej SLD, które w badaniu zyskało 6% poparcia i Kukiz 15% z wynikiem 5%. Według badania pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.
No ale jest też sondaż Kantar Public, który wykazuje, że Zjednoczona opozycja otrzymałaby 32%, tutaj mowa o Platformie i Nowoczesnej liczonych razem, natomiast Prawo i Sprawiedliwość tylko 29%, Kukiz 15%, 10%, SLD 7%. Które sondaże są bardziej wiarygodne? I czy, no bo też na przykład były takie pytania, to portal w polityce.pl podawał, że na przykład ten sondaż, który właśnie tak premiuje opozycję, mógł być przez tą opozycję zapłacony. Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście próbuje się za pomocą sondaży wmówić ostatnio Polakom, że ta prawica tak nagle traci, że jakby z dnia na dzień to leci wręcz w dół.
Panie Michale,
Ale są sondażownie, o których się kupuje sondaże, tak, wiemy wszyscy.
Bo jednak na miejscu partii rządzącej zakładałbym zawsze, że jest jak najgorzej. To znaczy, że...
No to by się przed wyborami 2015 powinni pod stół schować.
Dobrze,
no,
ale dobrą manierą jest jednak założenie, że trzeba działać. To znaczy partia Jarosława Kaczyńskiego została uśpiona troszeczkę bardzo dobrymi sondażami, które między grudniem a styczniem pikowały tam chyba do 49-50%. I ja mam wrażenie, i rozmawiałem wczoraj z jednym z polityków tej partii, który też mówił, że troszeczkę nastąpiło takie wrażenie, że no to teraz troszeczkę, jak już mamy te 50%, to możemy sobie troszeczkę na przykład przyznać premię.
Ale przyjdzie kot i mnie
albo, tak. I było coś takiego, że nagle się wszyscy poczuli bardzo pewnie. Druga rzecz, która była bardzo charakterystyczna. No, od początku roku słyszymy, no znowuż można oceniać się różnie, ale rozmaite
sygnały o niesnaskach, o frakcyjności, o frakcji Ziobry, frakcji otoczenia Morawieckiego, o konfliktach między Gowinem a tak zwanym zakonem PC. Mam wrażenie, że to też był efekt takiego przekonania, że no to jak już tak dobrze stoimy sondażowo, no to teraz porozpychajmy się troszeczkę, żeby zdobyć więcej. A opinia publiczna jest wyjątkowo na takie rzeczy wyczulona.
Ta dzisiejsza konwencja może ten taki etap,
i
o którym
jest pytanie,
pan mówi,
czy dzisiaj
zakończy.
Padnie, czy PiS będzie mógł stworzyć wrażenie, że jednak ma nowe pomysły, że partia jest ciągle zmobilizowana, że partia nie jest partią pieczeniarzy, którzy sobie zastanawiają się, ile jeszcze sobie przyznać pensji. To było dla PiS-u niezwykle bolesne i to okazało się wywołało ogromny efekt. Gdyby nie obecność księdza, to z większą swobodą powiedziałbym, że czasami jest tak, że na pewne rzeczy wierni, bo wyborcy to są w pewnym sensie wyczuleni i obserwują jednak tego swojego proboszcza. Jak proboszcz czy to inwestuje w nowy samochód, czy też jak gdyby troszeczkę sobie bastuje z obowiązkami, natychmiast to wychwytują. Nie inaczej jest w relacjach partia wyborcza.
Każdy widzi te przyczyny gdzie indziej.
Porównanie, ale no, życie parafialne, każdy z nas ma swoje
doświadczenie. Jest to język, którym się posługujemy także w świeckich sprawach. Natomiast każdy widzi te przyczyny trochę pewnie gdzie indziej. A ja bym powiedział,
ad vocem.
Nas też tak wychowywano, panie redaktorze. Ojciec duchowny nam tłumaczył jedno. Taki stary ojciec Czesław Miętek mówił: chłopaki, ludzie wam wszystko wybaczą. Różne rzeczy wam wybaczą, różne słabości, ale zdzierstwa wam nigdy nie wybaczą. No, więc to...
Albo dawanie sobie apanaży,
proszę,
prawda?
Proszę się tego nie wstydzić.
Ja uważam,
też nas przed
że...
Albo pogardy. Bo ja nie wiem, czy panowie słyszeli, ksiądz Dobrodziej też, znany przez dziennikarz mówi tak: Jarosław Kaczyński ulega naciskom ludności. Już nie mówi się ludzi. Nie mówi się obywateli, bo obywatele są od pilnowania stróżówki, ale ludności, czyli motłoch, tłum, to co Kazimierz Kuc chyba motłochem nazwał. To się pojawiło, to pokazuje jak straszny jest konflikt, kiedy liderzy pojadają, że marna władza wybrana przez marnych ludzi. No to jest teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy wybrali tę władzę, będą mieli poczucie, że ona jest ich. Bo jeżeli będą takie mieli, to niezależnie od, nawet od nagród
wybiorów. Przepraszam. Albo czy będą mieli poczucie, że władza mówi, że będą słyszeli w ogóle tę władzę. Bo ja w mojej opinii, w mojej diagnozie, ale to wielu publicystów myślę, że podziela, grzechem pierworodnym pewnego dołka, czy poczucia, że jest jakiś dołek tej ekipy, było to, że ona uwierzyła, że może się komunikować przez media trzeciej RP, budując jakby nową rzeczywistość. Przecież to jest szaleństwo. Słuchajcie,
a jeszcze jedno, to znaczy, że ta władza...
Pójdziemy tutaj i damy im, prawda, wszystko. Ta władza... Oni nam wieczorem spuszczą łomot i dlaczego nie gra?
No więc właśnie, i ta władza... Jeszcze jedno, no, ekipa Morawieckiego podejmując tą racjonalną chęć poprawienia relacji z Brukselą, zaczęła nagle unikać takiego wyrazistego języka. I tutaj mamy bardzo ważny punkt odniesienia, to znaczy Węgry, których Orban wygrał kolejny raz właśnie dlatego, że nie ma wrażenia, że prowadzi jakąś grę. Wyborcy prawicy to też jest elektorat, tak, który może się rozczarować i
znaczy,
nie
może
wypowiedzieć.
Może czuć się wykorzystywany, tak, używany.
Tak, bo cały czas jest dogmat taki, no ten elektorat prawicy to my mamy na wieki wieków, a teraz musimy się uśmiechnąć do czytelników Newsweeka to... albo Polityki. No nie,
Andrzej,
to tak nie
Andrzej
działa. No.
I to właśnie Węgier w wywiadzie, który zrobił Michał...
Węgier, czyli przedstawiciel kraju Węgry.
Tak jest, a dokładnie rzecznik prasowy...
Zoltán Kovács.
On to zdefiniował, ten problem dokładnie. Ten właśnie, o którym rozmawiałeś z nim w wywiadzie. I on dokładnie powiedział, że partia taka jak Fidesz, czy taka jak Partia Zjednoczonej Prawicy, one nie mogą szukać kontaktu z elektoratem poprzez właśnie media? Establishment, tak, poprzez media establishmentu. To musi być narracja szczera, to musi być realizacja programu od punktu do punktu i musi być wyraźne zaznaczenie różnicy. pomiędzy tym, co reprezentuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, czy na Węgrzech Fidesz, a tym, co reprezentuje były establishment.
Czyli nie zasypujemy te różnice, ale nawet je wyraźnie pokazujemy, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego tak. Jest na przykład atak na jednych.
Natomiast szukanie...
Epoka Morawieckiego była takim wejściem w cudzą skórę. Jest taka reklama kosmetycznej
premier
firmy Yardley.
Premier ma jednak na horyzoncie ogromny sukces w Brukseli. Pamiętajmy, że gdyby była tam klęska, albo byłyby jakieś odpukać kary, no to wtedy byśmy być może zobaczyli dopiero
co. Wtedy rozpisuje się na rolę. Ktoś występuje jako ktoś, kto osłabia, ale jednocześnie nie może być tak, że to jest wyciszone. I ostatnią rzecz jeszcze. Yardley, firma kosmetyczna, miała taką kampanię, jak pięknie być sobą. Otóż wyborcy PiSu natychmiast wyczuwają, kiedy się ten wizerunek rozpływać zaczyna.
Andrzej Potocki.
Ale ten wizerunek rozpływa się wtedy, kiedy obóz rządzący zaczyna się dobrze czuć. Zaczyna się dobrze czuć. I myśli już, że sprawa jest zamknięta.
Czuł się dobrze, mówił głośno, były sondaże.
Ale nie, to właśnie ja to mówię. Tak.
Z ust mi pan wyjął przerywając, bo rzeczywiście język, którym się mówi.
Do złotych ust.
To chyba z sali sądowej wprost, panie mecenasie.
Już więcej minęło, jak funkcjonariusz publiczny mówi, że wykonuje swój prawny obowiązek po rozterkach, ale już niech będzie. I na to nie ma żadnej odpowiedzi.
O czym pan mówi, panie mecenasie?
Mówię o oświadczeniu pani prezes Sądu Najwyższego, która jakby łaskę zrobiła.
No cieszymy się, dziękujemy.
Ja się cieszę, tylko cały komentarz jest
od
sensu.
Że będzie Krajowa Rada Sądownictwa.
Ja znałem Kazimierza Dejmka, który zawsze mówił, co kto powinien robić i mówił, artyści są do grania. A dalej to już nie powiem ze względu na obecność.
Ksiądz Henryk Zieliński, proszę państwa, musimy pędzić, bo...
Króciutko, chodzi o to, że mam też takie wrażenie. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście dialog społeczny między władzą a społeczeństwem w nowym roku 2017 się osłabił i skutki tego pewne takie wahnięcia mogą być. Natomiast nie wiem, czy ten wątek będziemy poruszać, a chciałbym, żeby on padł, dlatego też tu można by się uczyć, bo panowie musicie o tym, że trzeba grać niejako z jednej strony twardość, z drugiej strony uległość. Dobrze, że relacje z Unią Europejską są poprawiane, natomiast tutaj uczmy się od czegoś, co zrobił prezydent Izraela ostatnio w Polsce. Jest dyskusja na ten temat, czy on skrytykował nas Polaków i czy nie skrytykował. Prawda jest taka, poszły dwa teksty przemówień i inne są na portalach izraelskich i tam nie można odsłuchać tego, co prezydent powiedział w Polsce, a inne było to, co rzeczywiście w Polsce powiedział. Trzeba czasami właśnie politycy tak robią.
Jeszcze może w sprawie tego Izraela, Piotrzenka, co to właściwie się zdarzyło?
Nastąpiła taka sekwencja wydarzeń. Prezydent Izraela jest pod dużą presją społeczności izraelskiej, która jest przekonana, że Polska chce zamykać usta starcom, którzy przeżyli Holokaust i
to jest bzdurą.
Tak. W tym przemówieniu były dwa wątki. Jeden dla nas nieprzyjemny, to znaczy doktryna izraelska, która mówi, że Holokaust to było wszystko to, co złego uczyniono Żydom. I ta doktryna z naszego punktu widzenia zrównuje architekta zbrodni takich jak Eichmann czy uczestnicy konferencji w Wannsee
zterroryzowany kraj z jak
polskim marginesem, który łakomi się na mienie żydowskie i tak dalej. My to odrzucamy. I te wątki były. Natomiast było też wezwanie do wspólnego badania nad historią. No i jeszcze jedno, sam fakt, że i prezydent Izraela pojechał, a przypomnę, że na początku tego roku były wezwania, żeby w ogóle odwołać w tym roku Marsz Żywych, żeby on odbył się w Izraelu, to jednak pokazuje, że dialog trwa. Jest jeszcze jedna teoria, którą słyszałem, która mnie dosyć zainteresowała, która mówi, że dziennikarz jednego z kanałów telewizji, tak zwany korespondent dyplomatyczny, czyli ktoś, kto ma wiedzę, powiedział, że Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, aby zakończyć konflikt z Polskami. Być może te nieprzyjemne akcenty były też odreagowaniem pewnego rozdrażnienia Izraela, który nieprzyzwyczajony jest do sytuacji, w której także ktoś jemu zwraca uwagę, że sojusznicy USA nie powinni się z sobą spierać.
Także słuchanie, jeden krótki przykład. Czy Izrael jest za reprywatyzacją, czy nie? Tydzień temu o 7.20 w TOK FM wystąpiła pani ambasador, która powiedziała, że to nie jest pytanie do niej, że w Izraelu problem reprywatyzacji to nie jest problem. Być może w niektórych ośrodkach ocalonych w Stanach Zjednoczonych, co bardzo zdenerwowało redaktora Kraśko. Gdzie potem był komunikat na temat tego ważnego oświadczenia, który w oczywisty sposób rzuca także snów światła na niezbyt rozsądną wypowiedź, o której ksiądz chciał
wspomnieć. Nie ma jednego świata żydowskiego. Inna jest polityka. One się owszem koordynują, ale inna jest polityka Izraela, inna amerykańskiego kongresu Żydów, inna światowego kongresu Żydów.
Każdy dziennikarz bierze
salon dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl w gorącym czasie. I dlatego trochę nasz scenariusz i nasze miejsce na antenie jest trochę inne. Muszę i chcę pozdrowić stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockie, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Proszę księdza, jeszcze chciałbym, żebyśmy też powiedzieli o takim pozytywnym wydarzeniu. Są dwa pozytywne wydarzenia, które dla, myślę, że całej wspólnoty ludzi przeżywających wartości chrześcijańskie są ważne. Po pierwsze, Targi Książki Katolickiej w Warszawie. Jak ktoś spojrzy na ten program, jak ktoś tam pójdzie, to zobaczy, jakie to jest żywe. No i po drugie, Marsz dla Życia w dwóch miastach, Warszawa, Szczecin między innymi.
Gdzie są te targi?
Targi w Warszawie.
Kubickiego Zamku.
Naprawdę warto pójść, bo jak tam się wejdzie, to się nie wyjdzie.
Tak, ja za chwileczkę sam zresztą jadę także na Targi Wydawców Katolickich. To jest największe wydarzenie w dziedzinie kultury chrześcijańskiej w całej Europie. To trzeba powiedzieć wprost. Tam jest w tej chwili ponad 170 wystawców. Tam się przewija około 80 tysięcy ludzi. Tam są najciekawsze publikacje tegoroczne, nie tylko książkowe, ale także z wielu innych dziedzin, film, muzyka i tak dalej. To jest wielkie święto kultury chrześcijańskiej. Tak, o tym mówię. A wieczorem oczywiście rozdanie tak zwanych Feniksów. I to wydarzenie jest. To jest wielki sukces i z tego powinniśmy być
dumni. Ale tam przede wszystkim widać te lokalne wspólnoty, środowiska, także często spychane przez media na margines.
To wszystko wychodzi rzeczywiście i to jest taki dzień, kiedy możemy podnieść głowę i odetchnąć kulturą chrześcijańską. Do Arkad Kubickiego serdecznie zapraszam. Sam za chwilę tam jadę.
A Marsz dla Życia?
Marsz dla Życia jest planowany w najbliższą niedzielę. Zapraszamy na 12.30 na Plac Zamkowy w Warszawie. Wcześniej w obydwu katedrach warszawskich będą msze święte. I chodzi o to, żebyśmy się ubrali na kolorowo, radośnie, z dziećmi. Pójdźmy ze śpiewem. To nie ma być żaden smutny, czarny czy czarci marsz. To ma być marsz radości, marsz życia. Jeżeli w czeskiej Pradze, w państwie, które jest znacznie mniejsze i mówimy, że bardziej zlaicyzowane, w ubiegłą niedzielę poszło 7 tysięcy ludzi, to nas powinno być chociaż 70 tysięcy. I nie jest to protest przeciwko komuś. To jest marsz za życiem.
A jeśli parasolki, to tylko kolorowe.
Ciekaw jestem, czy to też czy w tych mediach lewicowo-liberalnych, które z 3000 w całym kraju w sumie na przykład manify potrafią z 8 marca radykalnych środowisk lewicowych, potrafią zrobić przebudzenie, prawda, jakiegoś rzekomo społeczeństwa. Czy tam ten marsz, tak pozytywny za życiem, zostanie odnotowany równie entuzjastycznie i z równą siłą przekazu?
To wróćmy do tego za tydzień, proponuję.
Zobaczymy. Mnie cieszy to, że obydwaj biskupi warszawscy i kardynał Kazimierz Nycz i biskup Romuald Kamiński zdeklarowali, że też wezmą udział w tym marszu.
Nie martwmy się o innych, jak oni to pokażą. Pokażmy my to po ludzku. W dodatku z hasłem, że nie wolno krzywdzić dzieci, ktokolwiek by to robił.
Przecież samo zbieranie podpisów pokazało mniej więcej, jak wygląda stosunek sił. 850 tysięcy prolajferów, 800 tysięcy podpisów za życiem kontra 200 tysięcy przeciw.
Uczestników Czarnego Marsza.
I teraz właśnie jest odwrotność na ulicach. Tych, których jest mniej, wychodzi więcej, a tych, których jest więcej, wychodzi mniej. Dlatego ten Marsz dla Życia jest tak ważny i uważam, że zbyt mało jeszcze jest wokół tego rozgłosu, ponieważ to, co wychodzi w podpisach, powinno wyjść także na ulicę, a ulica jest tym elementem, który najbardziej przekonuje na pierwszy rzut oka do pewnych idei, no warto które też, za sobą
warto
niosą
też
ludzie
myślę, że widzieć,
za życie.
Widzieć prawdziwe hasła tej lewicy, która wchodzi w tę kampanię zawsze pod hasłami, że nie dla, prawda, zaostrzenia i tak dalej, a na końcu się okazuje, że celem jest po prostu
no
pełna dowolność.
Wspomnijmy jednym ważnym wydarzeniem tego faktu. Po 8 latach wreszcie w centrum Warszawy uczczono 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. 8 lat stolica Polski czekała na wydarzenie, które poruszyło sumieniami prawie wszystkich Polaków.
Pamiętamy o tym, mieliśmy o tym porozmawiać dłużej, no, wydarzenia w Syrii, atak amerykańsko-francusko-brytyjski. No, zepchnął naszą dyskusję w inne rejony, ale pewnie wrócimy jeszcze do tego w salonie dziennikarskim. Wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Mogę to Państwu obiecać. W tym składzie dziękujemy. Mecenas Marek Markiewicz, ksiądz Henryk Zieliński, Andrzej Dziękuję. Potocki, Dziękuję. Piotr Semka, Michał Karnowski. Proszę Państwa, wracamy też na naszych antenach oczywiście do tego, co się dzieje w Syrii. Pozostańcie Państwo z nami. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.